Wtorek 4 tygodnia Wielkanocnego, pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. To ten czas w historii Kościoła, kiedy rozproszeni przez prześladowanie w Jerozolimie docierają do wielkich centrów cywilizacyjnych, kulturowych ówczesnego greckiego świata. I tutaj jest wymieniony na Fenicja, Cypr i Antiochia, zwłaszcza Antiochia była takim miastem w Imperium Rzymskim, bardzo ważnym centrum komercyjnym, promieniującym swoją kulturą i cywilizacją na wiele miejscowości, na wiele regionów. Dzieje się tak w wyniku zrządzenia opatrzności, że to, co jest w Jerozolimie prześladowaniem, jest jednocześnie zasiewem chrześcijaństwa w kolejnych regionach. Żydzi, którzy przyszli do Jerozolimy na święto, albo tam jakiś czas przebywali właśnie z tych regionów języka greckiego, wracają z powrotem, a wracając głoszą dobrą nowinę. I to jest dla nas takie bardzo ważne spostrzeżenie, że to, co w jednym momencie historii, w jednym miejscu geograficznym możemy postrzegać jako prześladowanie, jako zabijanie wiary w ludziach, zabijanie Kościoła, jednocześnie może być zasiewem wiary zupełnie gdzie indziej. I co więcej, nie byłoby tego zasiewu, gdyby właśnie nie te prześladowania. Z Jerozolimy do Antiochii jest wysłany Barnaba jako człowiek zaufany, jako ten, który ma czuwać nad tym kościołem świeżym, nowym w Antiochii. I z jednej strony jest gwarantem, że to, co jest głoszone, jest zgodne z tym, co głoszą apostołowie w Jerozolimie, a z drugiej strony jest też ewangelizatorem, jest tym, który szuka kolejnych, zachęca. I w swojej gorliwości, ale też w swojej odwadze takiej apostolskiej udaje się do Tarsu, aby odszukać Pawła. Paweł, ten, który prześladował chrześcijan po swoim nawróceniu, sam głosi dobrą nowinę. Najpierw się wycofuje na pustynię, musi przemyśleć sobie parę rzeczy, później zaczyna głosić tak, jak umie. Ten świeży Kościół wobec Szawła przyjmuje taką dwojaką postawę. Z jednej strony dużo ludzi wciąż się go boi, wciąż mu nie ufa, a z drugiej strony słyszą, że ten, który wcześniej prześladował Kościół Boży, on teraz głosi dobrą nowinę. Więc właśnie Barnaba zdobędzie się na taką odwagę porozmawiania z Pawłem, przyprowadzenia go, obdarzenia zaufaniem i powierzenia mu misji Kościoła. I ostatnie zdanie z dzisiejszego pierwszego czytania, że to właśnie w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Chrześcijanami, czyli dosłownie ludźmi Chrystusa. W języku polskim to słowo bardziej jest związane ze słowem chrzest, czyli ochrzczonymi w Chrystusie. Natomiast w dosłownym tłumaczeniu znaczyłoby to być może bardziej w języku polskim jako chrystusowcy, jako chrystusowi. Oczywiście chrystusowcy to jest obecnie zakon, zgromadzenie zakonne, ale łacińskie słowo Christianos oznacza właśnie to, że to są ci, którzy są naśladowcami Chrystusa. Towarzyszący temu czytaniu psalm 87 pokazuje nam różne narody, które uznają Boga. Wymienią Egipt i Babilon wśród tych, którzy mnie znają. I to są narody wobec Żydów prześladowcze. No, Żydzi byli w niewoli w Egipcie, później byli przesiedleni do Babilonu. A jednak nawet te narody tych opresorów, tych ciemiężców też będą musiały uznać wielkość Boga. Filistea, Tyr i Etiopia, czyli Filistea, naród, który jest, z którym Żydzi walczyli przez wiele lat. Tyr to jest, i Etiopia to są narody pogańskie. O Syjonie powiedzą, wszyscy się tam narodzili. Syjon to jest góra w Jerozolimie, to jest pierwsze miasto zdobyte, pierwsza część Jerozolimy zdobyta przez króla Dawida. Psalmista prorokuje, że wszyscy się tam narodzili, że wiara wszystkich ludów rozpoczyna się od Jerozolimy i to, co psalmista dopiero prorokuje, w Nowym Testamencie się realizuje właśnie przez to, że chrześcijanie rozchodzą się na cały świat i wszystkie narody od tej chwili poznają Boga, zaczną oddawać cześć prawdziwemu Bogu. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przedstawia się Żydom jako prawdziwy Mesjasz. Oni przychodzą do Niego z tym pytaniem, domagają się ostatecznego przyznania się Jezusa albo odrzucenia tego terminu, że jest Mesjaszem. Ale Jezus wie, że oni chcą deklaracji politycznej, a nie tyle religijnej, co politycznej. Mesjasz będzie tym, który wyzwoli Izraela z wszelkich okupacji, z wszelkich dominacji obcych. Więc Jezus nie chce im składać wprost takich deklaracji. On mówi o tym, że czyny, których dokonuje w imię Jego Ojca, świadczą o mnie. To znaczy, jeżeli On czyni cuda, jeżeli On uzdrawia, jeżeli On przemienia chleb, to znaczy, że Ojciec potwierdza to, że Ojciec Go posłał, że jest posłanym przez Boga. Mówi, ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, ja znam je, a one idą za mną, a ja daję im życie wieczne. Jezus chce dać życie wieczne i wszyscy dobrzy ludzie, dobrego serca, otwarci na Boga, chcą Go słuchać i wiedzą, że to jest Mesjasz i nie potrzebują tych rozstrzygnięć politycznych. Nie zginą na wieki, nikt ich nie wyrwie z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. Ja i Ojciec jedno jesteśmy i to jest to najbardziej silne sformułowanie, że Jezus mówi, że jest jedno z Ojcem, jest jedno z Bogiem. No to dla tych Żydów, którzy Go słuchali, dla uczonych w Piśmie, którzy nie chcieli uznać, że jest Mesjaszem, no było kamieniem obrazy. Jak On może powiedzieć, że On i Ojciec są jedno? Natomiast tak właśnie Jezus mówi, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. I to jest jeden z tych fragmentów Pisma Świętego, na które Kościół powołuje się, mówiąc o boskości Chrystusa, że Chrystus jest jednocześnie i Bogiem, i człowiekiem. I dzisiaj właśnie te słowa w dzisiejszej Ewangelii to potwierdzają. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I to jest ten powód, dla którego my, chrześcijanie, czcimy Chrystusa jako Boga, jako Syna Bożego, jako Boga, który stał się człowiekiem, który przyszedł, żeby dać nam życie. Z Nim wiążemy nasz los, w Niego chcemy wierzyć. Chcemy być właśnie Jego owcami, owcami Jego pastwiska, tymi, którzy uwierzyli, a nie tymi, którzy, tak jak ci Żydzi, których Jezus oskarża, że nie uwierzyli, że nie chcą wierzyć. No więc my chcemy wierzyć, my chcemy lgnąć do Jezusa, chcemy słuchać Jego słowa, chcemy związać z Nim nasze życie po to, żeby z Nim kiedyś otrzymać życie wieczne.